Gość dnia Radia Gdańsk.
Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, gdyński poseł Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Widział pan już film Zielona Granica Agnieszki Holland?
Nie widziałem, chociaż widziałem sporo fragmentów dostępnych w sieci i chyba mi wystarczą, żeby wyrobić sobie opinię.
Czyli jaką ma pan opinię?
No, skrajnie negatywną. Ten film jest filmem oczerniającym Polskę, oczerniającym polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznych. Te sceny, które widzimy, czyli na przykład to, jak, nie wiem, rzucają ciężarną kobietą na drut kolczasty polscy strażnicy graniczni, jak na odprawie mają instrukcje, mają sugestie, że mają ukrywać ciała zamordowanych, jak podają termos, który jest zbity, czyli zbite szkło komuś do wypicia, żeby się poranił. No, są pokazywani jak sadyści, bandyci, mordercy. No, to jest, no, nawet brakuje słów na powiedzenie tak, żeby w ten sposób oczerniać ludzi, którym powinniśmy, przede wszystkim jesteśmy winni wdzięczność za to, że bronią naszych granic.
A dlaczego pana zdaniem ten film teraz się pojawił?
Czemu akurat teraz? Może to jest część pomysłu na kampanię wyborczą. Jednym z silnych elementów przekazu i tym obszarem, w którym Prawo i Sprawiedliwość jest naprawdę wiarygodne, to jest właśnie obrona polskich granic. To, że naprawdę zabraliśmy się na to na poważnie. Może chodziło o to, żeby tutaj w PiS w ten sposób uderzyć. Trochę to jest analogia do filmu Claire, który był wypuszczony, czy tam chyba nie trzeba, tylko nie mów nikomu, w kampanii wyborczej w roku 2019 do Parlamentu Europejskiego, gdzie z kolei, ponieważ no, Prawo i Sprawiedliwość jest skojarzone jako partia jakoś tam nawiązująca, czy przynajmniej nie przeciwna zauważeniu temu, że polska tradycja jest chrześcijańska, no to trzeba było uderzyć w Kościół. Teraz, jak rozumiem, w Straż Graniczną, w wojsko, no, ale mam szczerą nadzieję, że efekt będzie odwrotny od zamierzonego, że jednak większość Polaków rozumie, że to często są zresztą ich synowie, tak, którzy służyli na granicy w bardzo ciężkich warunkach, nadal służą po to, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Jeszcze raz podkreślę, należy im się za to wdzięczność, należy im się za to szacunek, a nie tego rodzaju oczerniające produkcje.
Słychać bardzo mocne głosy krytyki ze strony polityków i zwolenników Zjednoczonej Prawicy, ale nie słychać też głosów ze strony opozycji. Czy to dla opozycji też jest niewygodne?
Trochę słychać. No, ja widziałem na przykład takie zdjęcie pana Kobosko, lidera Trzeciej Drogi, trzeba powiedzieć, tak, z panią Agnieszką Holland i tam z wyrazami wsparcia Paweł Kowal, kandydat Koalicji Obywatelskiej, też tam się zachwycał. No być może trochę się przerazili, znaczy trochę za bardzo to poszło. No bo propaganda, żeby była skuteczna, nie może być bezczelna, to chociaż też są te goebbelsowskie wzorce, że właśnie wręcz przeciwnie, że właśnie ma być bezczelna. Ale wydaje mi się, że jednak można, ja bym tu jednak się skłaniał do tej znanej maksymy, że można trochę okłamać ludzi przez jakiś czas, ale nie można okłamać wszystkich zawsze. I jak się posuwa ktoś za daleko w tym, no to efekt jest odwrotny od zamierzonego. Mam, jeszcze raz powtórzę, nadzieję, że tak będzie. Ten hashtag Murem za polskim mundurem, który miał no, dziesiątki milionów, czy wręcz setki już milionów odsłon w mediach społecznościowych, teraz wraca. Są nawet demonstracje. Filmweb musiał usunąć ocenę, bo ocena internautów tego filmu była tam bodajże 2 na 10. Jedna z najgorszych w ogóle na tym portalu, no więc usunięto ocenę i ją ukryto. No to pokazuje, że tak jak mówię, że jednak większość Polaków rozumie, o co tu chodzi, rozumie, że musimy bronić naszych granic, rozumie, że to nie były żadne przypadkowe, biedne ofiary, tylko po prostu operacja Śluza, operacja Łukaszenki, operacja Putina, hybrydowy atak na Polskę, przed którym musimy się bronić.
To kończąc temat, mówiliśmy teraz o obronie polskich granic, to porozmawiamy o obronie polskiego rynku. Czy uda się rozwiązać spór o zboże z Ukrainą?
Dowcip polega na tym w tym wszystkim i dlatego wielkie zdziwienie posunięciami strony ukraińskiej, że to nie Polska musi rozwiązywać ten konflikt, bo Polska po prostu może zablokować wjazd zboża na polski rynek i koniec, tak? I my mamy sprawę załatwioną. To po stronie ukraińskiej jest piłka, że tak powiem, po tej stronie boiska, żeby wypracować takie mechanizmy, zaproponować takie rozwiązania, żeby Ukraińcy mogli eksportować swoje zboże na zagraniczne rynki i tu nie ma żadnej przeszkody i my zawsze mówimy, że tranzyt przez Polskę jak najbardziej dopuszczamy, natomiast żeby to zboże nie zalewało polskiego rynku. Polscy rolnicy w wyniku tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, muszą spełniać cały szereg wymogów, zasad, prowadzenia działalności rolnej, które są kosztowne, co powoduje, że nasze zboże jest droższe i w ogóle produkty rolne w Unii są droższe i dlatego Unia chroni ten swój rynek cłami. No, a na Ukrainie mamy do czynienia z wielkimi gospodarstwami, wielkimi, to zresztą międzynarodowy jest kapitał, wcale nie ukraiński, no, które nie muszą przestrzegać tych wszystkich zasad. No i w związku z tym dopuszczanie na równych zasadach tego zboża na rynek polski, to jest nieuczciwa konkurencja, no i na to nie pozwolimy.
No w pierwszej dwudziestce tych największych firm rolnych na Ukrainie jest tylko jedna ukraińska. Czy te firmy, które są zarejestrowane w rajach podatkowych w większości, lobbują na swoją rzecz właśnie w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej?
Niewątpliwie tak. Niewątpliwie mamy tu też do czynienia z pewną próbą odnowienia sojuszu ukraińsko-niemieckiego. I tu widać, że może nie Ukraina jako państwo, tylko bardziej administracja prezydencka, określeni politycy ukraińscy, co zresztą takim historycznym w ogóle rysem od wielu już lat polityki ukraińskiej, że zawsze te ciągoty proniemieckie tam były bardzo duże, nawet wbrew pewnym faktom, nawet, bo fakt na poziomie grubej geopolityki jest taki, że partnerem dla Niemiec jest Rosja i Niemcy wielokrotnie już te interesy Ukrainy sprzedawali w imię porozumienia z Rosją i nawet uczynili to bezpośrednio przed i po tej najnowszej agresji. No ale widać jakieś takie zaciemnienie, brak rozpoznania takiego strategicznego interesu jest. Trzeba też pamiętać, że no Ukraina broni się bohatersko przed agresją rosyjską, natomiast no w swojej strukturze to państwo się magicznie nie zmieniło. No jest to skorumpowane, oligarchiczne państwo postkomunistyczne, gdzie często interes tego czy innego oligarchy może być stawiany wyżej nad strategiczny interes państwa, bo strategicznym interesem Ukrainy jest dobra współpraca przede wszystkim z Polską. Mamy naturalną zbieżność interesów. Dla Niemiec Ukraina jest sojusznikiem niekoniecznym. Jest pewnym pionkiem w grze, jest pewnym no przedmiotem, który jest wykorzystywany do ugrywania różnych rzeczy, na przykład obecnie presji na federalizację Europy, bo Niemcy tak to sprzedają, że żeby Ukrainę przyjąć, to trzeba wyłączyć możliwość weta przy różnych decyzjach, no bo wtedy może być zawetowane to członkostwo Ukrainy. Ubolewam, to trzeba powiedzieć, że to nie Ukraina, nie Ukraińcy, tylko no, część polityków ukraińskich tutaj bardzo źle rozgrywa i bardzo źle definiuje i działa na szkodę również przede wszystkim swojego państwa. I jeszcze jedno słowo, nie zmienia to faktu, że nasza pomoc dla Ukrainy, to, że wsparliśmy i będziemy wspierać Ukrainę, to nie wynika znów z tego, że oczekujemy jakiejś wdzięczności. Wdzięczności w polityce międzynarodowej nie ma. W polityce międzynarodowej są interesy. I twardo, zimno kalkulowany polski interes jest taki, że im dalej Ukraińcy zatrzymują rosyjskie wojska od polskiej granicy, tym dla nas lepiej. To jest nasz polski interes, no właściwie nieprzeliczalny, albo który jest wart setki miliardów, a pewnie i dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy istnień Polaków. Więc tutaj w ogóle nie ma jakby dyskusji, czy w naszym interesie jest wspierać, żeby Ukraina odparła agresję rosyjską. Niewątpliwie jest, bez względu na te kwestie gospodarcze, które będziemy bronić. I tu jak mówię, my po prostu blokujemy dostęp do polskiego rynku. Dziękuję, do widzenia. A to po stronie ukraińskiej jest interes, żeby pokazać dobrą wolę, zaproponować jakieś mechanizmy, żeby to ukraińskie zboże mogło być w świat, a nie do Polski, nie na rynek europejski eksportowy.
Na razie Ukraińcy wykazują dobrą wolę w stosunku do Niemiec, bo przecież wypowiedź Władimira Zełenskiego, że należy przyjąć Niemcy do Rady do Rady Bezpieczeństwa ONZ, to jest wypowiedź dość zaskakująca.
No tak jak mówimy, jest jakaś taka niezrozumiała, historycznie osadzona chyba mięta części elit ukraińskich do Niemiec i takie marzenie, że no gdybyż z tymi Niemcami, no to po prostu byłoby super. I to jest, tak jak już mówiłem, zasadnicze nierozpoznanie strategicznych interesów Ukrainy, ponieważ właśnie Niemcy wielokrotnie Ukrainę traktowały przedmiotowo i już w trakcie II wojny światowej, bo tam pamiętamy, tak, te różne formacje pomocnicze i tak dalej, i nawet jeszcze wcześniej, w czasie I wojny światowej, kiedy kończyła się I wojna światowa poprzez wspieranie tych części ukraińskich ruchów niepodległościowych. Generalnie Ukraina jest traktowana jako narzędzie do osłabiania Polski, jako narzędzie do pewnego handlu z Rosją, natomiast nie jako podmiotowy partner. I tak będzie w tym przypadku. Tak jak mówię, w mojej ocenie jest to gruby błąd. Oczywiście to politycy ukraińscy decydują, jaką politykę prowadzą dla swojego kraju.
Wspomniał pan o pomysłach federalizacji Unii Europejskiej. Ostatnio właśnie pojawiły się głosy, że ta dyskusja na ten temat wróci na Forum Parlamentu Europejskiego. Czy to jest zagrożenie dla Polski?
To jest ogromne zagrożenie, ale nie tylko dla Polski, tylko dla wszystkich państw europejskich. Część elit brukselskich no jest, Ja bym powiedział, jest taki w folwarku zwierzęcym Orwella. Była taka postać, koń bokser, który na wszystko miał odpowiedź, trzeba więcej pracować, na każdy problem. I elity europejskie też miały, na każdy problem trzeba pogłębić integrację. Tak? To jest rozwiązanie dosłownie każdego problemu, a im bardziej te integracje pogłębiają, tym problemy są większe. Ale nie są w stanie zauważyć, że to jest ślepa uliczka, ale za tym też stoi twardy interes, oczywiście interes niemiecki. Unia Europejska w wielu aspektach już funkcjonuje jako taki egzoszkielet, takie zewnętrzne wzmocnienie Niemiec, no chociażby strefa euro, czymś takim jest, tak? Niemcy, gospodarka eksportera, gdyby miały walutę oddzielną, markę, to dużo eksportując do innych krajów towarów wysoko przetworzonych, tę swoją walutę by wzmacniały, w związku z czym ten eksport byłby mniej opłacalny. Jeżeli są w jednej strefie euro z gospodarkami takimi jak hiszpańska, włoska, grecka i tak dalej, euro jest tańsze, i eksport niemiecki dostaje dodatkowy, że tak powiem, dopalacz, plus jeszcze dostęp do całego obszaru euro w ogóle już bez zmiany kursów walutowych. Więc chociażby ten jeden regulator, który by ograniczał ekspansję niemieckiej gospodarki, znika. Przykład pierwszy z brzegu, bo tu nie czas na seminarium, na wykład. No ale tak to funkcjonuje, czyli twardy gospodarczy przede wszystkim i polityczny interes Niemiec i na to nakłada się zaślepienie ideologiczne brukselskiej elity. To jest zagrożenie dla wszystkich państw europejskich. Będziemy się temu jednoznacznie przeciwstawiać i też przepraszam za wątek już taki czysto polityczny. Za chwilę wybory, więc też w tym kontekście jest istotne, czy w Polsce będą rządzić politycy, którzy myślą w kategoriach polskiego interesu narodowego, czy tacy, którzy no już jak dostaną medal w Niemczech, no to jest po prostu szczyt marzeń i po prostu trzeba robić to, co nam każą. Tak.
No to płynnie przejdźmy do wyborów. W niedzielę prezes Jarosław Kaczyński odwiedzi Gdynię. Spotkanie odbędzie się w porcie Gdynia. To jest symboliczne miejsce, bo przecież port Gdynia to jest jedna z najlepiej funkcjonujących firm tutaj u nas na Pomorzu.
Tak, gdyński port notuje rekordowe przeładunki, rekordowe w swojej historii. Nigdy tak wiele towarów w gdyńskim porcie nie przeładowywano. Także to tak samo zresztą jak w innych portach. To jest efekt rozwoju gospodarczego. To jest efekt również bardzo przemyślanych inwestycji. Było trochę śmiechu i takich kąśliwych uwag przez to, że trochę przedłużyło się otwarcie terminala promowego nowego w Gdyni o parę miesięcy. Tam były kwestie pewnych uzgodnień ze Strażą Pożarną, kwestii bezpieczeństwa. Natomiast to jest największa inwestycja po 89 roku w porcie i kolejne na horyzoncie. Przede wszystkim port zewnętrzny. Kończy się inwestycja PKP w węzeł kolejowy. To jest też liczona właściwie już ponad miliard. Może to mało widać, bo to dzieje się na terenach kolejowych, gdzie ludzie nie chodzą. Ale to jest niezwykle istotne. Droga Czerwona opracowywane, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, linia 201, linia 202 i tak dalej, i tak dalej. No potężne inwestycje, a one skutkują, one od razu procentują. Wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, opłat, ceł w gdyńskim porcie to jest 8 miliardów złotych. To jest znacząca część budżetu całego naszego państwa. No także to jest na pewno dobre miejsce, chociaż też oczywiście czasem decydują prozaiczne kwestie, że po prostu tam jest wystarczająco duża sala, na którą wszystkie osoby, to jest akurat partyjna konwencja, więc mamy bardzo dużo spotkań otwartych, ale tu muszę przeprosić państwa, to akurat nie będzie otwarte. To jest akurat wewnętrzne spotkanie, no ale też potrzebna była taka sala gdzieś na 500 osób, żeby wszyscy się zmieścili. Akurat sala koncertowa Zarządu Portu Morskiego taka jest.
Kolejne spotkanie odbędzie się 1 października, gdzie odbędzie się właśnie konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Czy będą tam zaprezentowane jakieś pomysły dla przedsiębiorców? Bo nie ukrywam, że trochę mi tego brakuje.
Niewątpliwie tak, to znaczy powiem tak, jest 300-stronnicowy, całościowy, kompleksowy program dostępny w sieci, który każdy, kto chce, może przeczytać. Natomiast no to oczywiście, bądźmy realistami, mało kto go czyta. Więc jest też pewna strategia, taktyka kampanii wyborczej, kiedy, w jakiej sekwencji, jakie postulaty. No wiadomo, że tak, żeby to dotarło w miarę, no to może być 5, 8, 7, 3 punkty przedstawiać, więc i takie propozycje w toku tej kampanii, nie powiem teraz, czy akurat na konwencji 1 października będą prezentowane, to już jest, proszę wybaczyć, że tak powiem, wewnętrzna sprawa, każdy komitet wyborczy decyduje, w jakiej sekwencji, jaki ma plan na kampanię, kiedy te swoje postulaty nagłaśnia.
To jeszcze na koniec pytam pana o porozumienie CPK z Polregio. To jest ważne porozumienie pana zdaniem?
No, Polregio to największy polski przewoźnik, przewożący 100 milionów pasażerów rocznie, uruchamiający ponad 1000 pociągów każdej doby. CPK, budując sieć kolejową w Polsce, budując właściwie nową sieć kolejową Polski, bo w tym system kolei dużych prędkości, ale te tory będą do wykorzystania przez wszystkie kategorie pociągów, no dla niego naturalnym partnerem jest, dla zarządcy infrastruktury naturalnym partnerem jest przewoźnik. I tutaj dzięki tej współpracy z Polregio będziemy te nasze inwestycje, które już ruszyły, to przypomnę, bo to umknęło, bo może nie było takiego medialnego wydarzenia i tak dalej, ta łopata została wbita, budowa CPK już się rozpoczęła, prace budowlane trwają. Będą one prowadzone tak, żeby właśnie odpowiadać, no to nikt nie ma takiej praktycznej wiedzy jak firma, która te 100 milionów pasażerów przewozi. A druga ważna rzecz to jest też kwestia inwestycji w tabor. W ramach CPK powstanie pól taborowy, czyli CPK będzie właścicielem nowych pociągów, które przewoźnicy będą leasingowali w celu udostępniania połączeń. Dzięki temu przewoźnicy nie będą musieli ogromnych kosztów ponosić związanych no, z zakupem nowych pociągów, co będzie niezbędne. Dla Polregio to szczególnie istotne. Polregio dzisiaj właśnie, to wczoraj podpisana umowa potwierdza, będzie pierwszym, najważniejszym klientem tego poolu taborowego. Także to naturalna symbioza.
I oby się pociągi wreszcie przestały spóźniać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Do tego potrzebne są nowe inwestycje. Wydaliśmy dziesiątki miliardów na modernizację istniejącej infrastruktury kolejowej i widzimy, jakie to jednak ma ograniczenia. Potrzebujemy nowych torów, nowych inwestycji i te prowadzi CPK.
To prawda, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia, Radia Gdańsk.